Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Szanowni Państwo, jest taka kategoria, którą ja no nie chwalę się tym jakoś zanadto, ale stosuję w trakcie swoich wizyt w galeriach sztuki i faktycznie często zastanawiam się nad tym, jakie obiekty najchętniej wyniósłbym i tutaj dodaję wtedy do domu. Oczywiście tego nie robię, bo to by się wiązało z różnymi przykrymi konsekwencjami, ale faktycznie jest tak i myślę, że jeśli teraz Państwo sięgną pamięcią do swoich doświadczeń takich właśnie odbiorczych, to okaże się, że być może nie z każdej wystawy, ale zdarzają się takie wystawy, kiedy coś widzimy i jakieś dzieło nas wzywa i przyciąga i wtedy myślimy sobie, o, to byłoby pięknie, gdyby takie dzieło mogło na stałe wpisać się w taki życiowy mikrokosmos, mikroświat i wtedy to dzieło zostaje. I są tacy ludzie, którzy wybrali takie dzieła, a następnie je wynieśli. Ale to wszystko wydarzyło się w kontrolowanych okolicznościach. My się przenosimy teraz do bunkra sztuki, który hucznie zapowiada już od wielu miesięcy, ale teraz to naprawdę hucznie, swój tegoroczny jubileusz, w zasadzie podwójny, bo to i 30-lecie, i 60-lecie. 30-lecie nazwy, 60-lecie miejsca, ale przede wszystkim zdjęcia dzisiaj. O tych zdjęciach z dziełami sztuki będziemy rozmawiać. Teraz zrobiło się trochę enigmatycznie, a zaraz to wszystko Państwu opowiedzą, wyklarują i wyprostują moi dzisiejsi goście. Marta Chlanda, kierowniczka działu upowszechniania Bunkra Sztuki. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
A także operator filmowy, reżyser i scenarzysta Marcin Koszałka. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale dzisiaj w zupełnie innym charakterze niż zazwyczaj na tej antenie, bo dzisiaj w charakterze tego, który sięgnął po aparat i kręcił, no właśnie, nie kręcił zdjęcia ruchome, tylko zrobił zdjęcia nieruchome. Dobrze, ale wróćmy do początku. Początek jest taki, że chodziło o to, żeby pokazać, że sztuka może być doświadczeniem bardzo osobistym.
Tak, początek był taki, właściwie powiedziałabym, że były dwa początki. Jeden początek był taki, że Bunkier Sztuki ma bardzo bogatą kolekcję swoją, kolekcję własną. To jest ponad 450 dzieł. Ponieważ nie jesteśmy muzeum, nie mamy stałej wystawy tych dzieł, więc one są w magazynach i czekają na swoją kolej przy okazji jakichś wystaw, czy to zbiorowych, czy wypożyczenia. A my chcemy coraz częściej pokazywać te dzieła, dać możliwość odbiorcom właśnie ich zobaczenia. Więc to był jeden powód, jak wyciągnąć te dzieła właśnie z magazynów i jak je pokazać. A drugi powód był taki, jak zachęcić ludzi do tego, żeby obcowali z tą sztuką współczesną, żeby się jej nie bali, żeby, bo często jest tak, tak mi się wydaje, że często jest tak, że sztuka współczesna budzi pewne obawy, że to na pewno jest coś mojego, tak?
Albo
czy ja
tego,
to zrozumiem.
Czy ktoś mnie nie chce oszukać.
Albo czy ktoś mnie nie chce oszukać. No i jakby z tych dwóch powodów zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy pokazać te nasze dzieła sztuki, pokazać, że różne osoby mogą różnie sztukę odbierać, mogą z tej różnorodności tej sztuki też wybrać coś dla siebie. No i stąd ta kampania, która nosi tytuł Kolekcja.
A jestem ciekaw, czy gdybyście wy mieli wynieść jakieś dzieło z Bunkra Sztuki, to macie takie do wyniesienia? A propos osobistego kontaktu ze sztuką?
Ja mam tak prawie na każdej wystawie. To znaczy nie tylko z kolekcji Bunkra Sztuki, ale ostatnio mieliśmy dwie wystawy Marty Antoniak i Justyny Smoleń i ja bardzo chętnie jakąś rzeźbę Justyny Smoleń lub Marty Antoniak obraz bardzo chętnie. Więc jakby ja mam przy każdej wystawie chęć wyniesienia czegoś.
A ty, Marcinie, masz czasem chęć wyniesienia?
No tak, ale to podobnie jak u ciebie, że jednak konsekwencje prawne. Chociaż byłby rozgłos przynajmniej.
No byłby rozgłos, prawda? No dla rozgłosu głosów wszystko, ale swoją drogą, jak o Justynie Smoleń mówisz, to Justynę Smoleń wynieśliście przed Bunkier Sztuki.
Tak, z Justyną, z dziełem Justyny Smoleń zapozował nam do zdjęcia Robert Sowa, rektor ASP.
Prorektor,
dobrze.
Ale to chyba można bez pro też, no ale to zostawmy na bok.
No zostawmy w każdym razie.
Może się rektor obrazić wtedy.
No i wtedy będziemy poróżnieni, a my tego nie chcemy, prawda? Bo sztuka ma łączyć.
Może, tak, sztuka ma łączyć.
Ale czasem też dzieli. Dobrze.
Może to wytniemy na przykład. Słuchajcie, w każdym razie Robert Sowa wybrał dzieło Justyny, którego zachwyciło po prostu, bo do każdego tego zdjęcia, może wrócę też do początku, że te zdjęcia to są portrety 20 osób, bardzo różnych osób, zajmujących się różnymi sprawami, zawodami w różnym wieku. I na tych zdjęciach mamy 16 dzieł z kolekcji Bunkra Sztuki. Każda osoba wybrała to dzieło, które jej jest najbliższe. No i tak na przykład dla Roberta była to praca Justyny Smoleń, Fall in Love.
Fall in Love i opowieść o tych potłuczonych kawałkach porcelany,
które zostały sklejone na powrót, ale zupełnie w innej konfiguracji.
Ciekawi mnie ten proces, w którym po pierwsze trzeba było najpierw sformułować listę ludzi, których będziecie fotografować, a po drugie trzeba było tym ludziom dać właśnie wybór, dać przestrzeń, dać pole manewru. Także na to, żeby oni się jakoś spotkali ze swoją wrażliwością chyba.
To jeśli chodzi o wybór, to był taki proces, że początkowo chcieliśmy zaprosić do tego projektu osoby znane i związane z Krakowem, a potem ta lista nam się rozszerzała. My chyba pamiętam, Marcin, że w pewnym momencie nasza lista to chyba było prawie 30 osób, a wiedzieliśmy, że mamy tylko 3 dni zdjęciowe, więc nie było to wykonalne. Tutaj dużą pracę wykonał Marcin w rozmowach z osobami zaproszonymi i wyborze tych osób.
Czyli to ty, Marcinie, przekonywałeś.
No tak, bo to trochę, ja się śmieję, bo też na tym dyplomie, który mam, jestem też fotografem, ale rzeczywiście zawodowo rzadko występowałem w roli fotografa. Nie tak dawno przed, jeszcze o tym będzie można porozmawiać, tylko że jeszcze się nie spotkałem z odpowiednimi ludźmi z Krakowa, też robiłem taki cykl fotograficzny Twierdza Kraków, jako też taka pewna ciekawostka i jakiś nowy nawet motyw turystyczny dla miasta. Bo dawniej Twierdza Kraków się kojarzyła z czymś negatywnym, z okresami zaborów, czyli to było jakieś świadectwo tutaj braku niepodległości. Ale to nie ten temat, ale też robiłem zdjęcia, natomiast tutaj bardzo, bardzo się ucieszyłem z tej propozycji zrobienia fotografii ludziom jednak, bo to ludzie są i sztuka, ale ludzie są żywi. Sztuka jest czymś zatrzymanym w kadrze, nie? Ale może dojść do właśnie tej relacji między odbiorcą a dziełem sztuki. I to było ciekawe i dlatego pracowałem też trochę dokumentalnie, że z każdym...
Czyli powrót do korzeni.
Spotkałem się, tak, i rozmawialiśmy. I ten wybór był taki, że gdzieś tam, no, może wspólnie dokonywaliśmy tego wyboru, tych prac.
A to jest ciekawe, bo ja sobie wyobraziłem, że to po prostu było tak, że udostępniliście jakąś listę albo wpuściliście do archiwów i mówiliście wybieraj. Czyli tutaj okazuje się, że u podstaw jednak stała relacja, to znaczy rozmowa, nie wiem, o potrzebach, o jakichś fascynacjach. Jak to wyglądało?
No tak, to były takie rozmowy trochę o sztuce, ale też o tej relacji z tym dziełem i na przykład tutaj to nie ma takiej sytuacji, to nie jest sesja Ani Leibowitz, że jest jakaś niesamowita scenografia.
Tak.
I mamy możliwości wyboru tej scenografii, czy robienia jakichś inscenizowanych zdjęć, tylko po prostu to były powinny być emocjonalne portrety i tego dzieła obok. Też to była taka sytuacja, że ja trochę rozmawiałem o tym, dlaczego taki wybór, co na tym obrazie się podoba. Na przykład aktorka Maja Pankiewicz, przez to, że jest aktorką, to trochę się wciła w roli jakby takiego obserwatora zbrodni, ale może też zbrodniarza, nie? Bo ona sobie musiała wymyślić jednak coś. Tak jak aktor robi, żeby wymyślić sobie coś, żeby zapozować.
Wybrała polowanie Agaty Kus. Wybrała obraz.
Wybrała obraz, tak.
I ciekaw jestem ciekaw tych uzasadnień, bo jest też kilka takich połączeń, które mnie z kolei jakoś tak poruszyły i zaintrygowały. I tutaj na przykład myślałem sobie o Tomaszu Augustynku, który wybrał obraz niezbyt dobrze znanego w Polsce, holenderskiego, jeśli dobrze pamiętam, grafika i malarza, Hara Schäffera. I to jest o tyle ciekawe, że Schäffer tworzył na pograniczu abstrakcji geometrycznej i twórczości przedstawiającej, ale w centrum jego zainteresowań znajdował się pejzaż. A w zasadzie to miejsce, w którym spojrzenie na świat jego jako malarza, jako osoby obserwującej rzeczywistość, może zostać w jakiś sposób przekłamane. To znaczy do tego momentu odrealniamy, w którym będzie można jeszcze rozpoznać, że to jest pejzaż, ale nie żeby to było tak takie oczywiste i takie proste. No a przecież Augustynek to jest operator filmowy, to znaczy to jest autor zdjęć. I to jest spotkanie człowieka, który patrzy na świat przez obiektyw kamery, z innym człowiekiem, który przed laty patrzył na świat przez, no właśnie, obiektyw swojej wyobraźni i swojej wrażliwości. I tych połączeń jest wiele więcej. Przytoczcie, jeśli możecie, właśnie te opowieści, które się kryły za tymi wyborami, jeśli je, Marcinie, pamiętasz, bo to są rzeczy, które ja mogę sobie wyobrażać.
No tak. No.
A jestem ciekaw, co tam się właśnie na tej płaszczyźnie spotkania z drugim człowiekiem kryło.
No, na przykład Kamil Sipowicz, czyli mąż Kory.
Tak.
Też niejako, chociaż mieszkający w Warszawie, czy w Bliżowie, gdzie jest rezydencja Kory, ale jest bardzo mocno związany z Krakowem, bo tutaj spędził wiele, wiele lat w Krakowie, będąc już kochankiem nawet Kory. Mhm. I to jest ciekawy wybór, Jerzy Bereś. I to chyba sentymentalna podróż do tego okresu Kantora, Beresia, mhm, krakowskiej, w ogóle grupy krakowskiej. To, co działo się w Krzysztoforach i tak dalej. I to są takie wybory. Często są wybory absolutnie sentymentalne, że nie wybory na przykład, że Augustynka poruszył abstrakcyjny pejzaż i on nie chciał wybierać czegoś, co jest operatorskie, filmowe, aha, nazywane po amerykańsku cinematic. Mhm. Tylko on chciał właśnie się odbić od tego i zrobił coś, co nie jest takie do końca kinematograficzne, bo jest graficzne, nie? I taki był wybór. Natomiast na przykład Kamil wybrał właśnie tę sentymentalną podróż. Robert Sowa wybrał dzieło, o którym żeśmy wcześniej już mówili, ale jakoś fajnie namówiłem go, żeby połączyć z jego designem zupełnie
oddychanym. I go przebrałeś.
Nie, to jest jego autentyczne futro.
Okay.
Po prostu on takim futrze chodzi. Mm-hmm. I mi to futro pasowało do tej pękniętej porcelany, tak? Także tam były różne wybory. No, w przypadku doktora Wolfingera, który jest absolutnie jakimś tutaj, według mnie, można powiedzieć, odmieńcem, no bo wśród ludzi, którzy zajmują się głównie sztuką, bo mamy przewagę ludzi sztuki, mamy lekarza, mhm, medycyny estetycznej, czyli który upiększa ludzi, tak? I mhm, no tutaj żeśmy poszli, były to dwa takie wybory, które były troszeczkę skazane na wybór. To myślę, że scena medyczna właśnie, obraz medyczny.
No i Marcin Maciejowski.
Lekarz powiedział.
I z kolei też ciekawa sytuacja, bo Maciejowski jako baczny obserwator rzeczywistości, który w takiej, no właśnie, z jednej strony Maciejowskiego można kojarzyć z łagodnością, czyli nie ze spojrzeniem drapieżnego reportera, który cynicznie podchodzi do otaczających go ludzi, ale z drugiej strony w tej łagodności i takim czystym spojrzeniu, bywa momentami bardzo obnażający i to jakby połączenie tych dwóch światów, tych dwóch, czy wrażliwości pozornie tak, a nie inaczej odbieranych, też jest bardzo ciekawe w ogóle.
No tak, i drugi jeszcze chciałbym też dopowiedzieć drugi wybór, który był w zasadzie naturalny i skazany, to jest oczywiście Szymborska.
Rusinek wybrał Szymborską.
Tak, nie miał po prostu chłopina wyjścia.
Tak.
Ale z tym
Szymborską Sobockiego.
Tak, ale z tym wyborem to też jest ciekawe, dlatego że ci nasi bohaterowie i bohaterki sesji dostali od nas taką, powiedzmy, skróconą wybór kuratorski dzieł. Powiedzmy, tam było, nie wiem, 30-40 dzieł.
Czyli no bo się wtrąciliście.
Trochę się wtrąciliśmy, bo z tej 450 to byłoby bardzo trudne zadanie i już tak nie chcieliśmy obciążać, ale mnie to zaskoczyło, bo w sumie nikt, nie było takiej sytuacji, żeby dwie osoby wybrały to samo dzieło i żebyśmy musieli jakoś negocjować i przekonywać, tylko jakoś te pierwsze wybory od razu były takie w punkt. Ja może powiem jeszcze o wyborach dwóch kobiet, bo one mi jakoś w głowie siedzą. Alicja Zioło, jak jej zaproponowaliśmy, Alicja Zioło jest przewodniczką po Krakowie i autorką książek Krakowianki o kobietach Krakowa. I jak zaproponowaliśmy tą współpracę Alicji, to ona na początku nie była, tak jeszcze nie wiedziała, czy tak, czy nie. Aha. Po czym zobaczyła na tej liście przekupkę Małgosi Markiewicz. I od razu się zdecydowała, że tak, że ona chce być z tą rzeźbą. I potem ta historia miała dalszy ciąg, bo po sesji spotkała Małgosię Markiewicz, poznały się, zaczęły rozmawiać o kurtynie kobiet i postać Małgosi znalazła się w książce Alicji, więc jakby zaczęła się kolejna historia, która tu miała początek w tej kolekcji.
Czyli relacje, które najpierw zaistniały między odbiorczynią a dziełem sztuki, a następnie przeniosły się na twórczynię także. No i świat. Zawieszamy na chwilę głos i za chwilę Państwu jeszcze opowiemy o tych wyborach, bo jest kilka takich, które mnie na przykład poruszyły i nimi także się podzielę. A ja tylko dodam, że my rozmawiamy o tym projekcie, który nosi tytuł Kolekcja, natomiast ja jest pisane wielkimi literami, bo to opowieść o takim właśnie osobistym spotkaniu z dziełami sztuki, które zaaranżował Bunkier Sztuki przy okazji zapowiedzi swojego jubileuszu. Wracamy do tej rozmowy już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Marta Chlanda i Marcin Koszałka niezmiennie są ze mną w porannym studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o tych zdjęciach, które już w mieście można zobaczyć, można w internecie zobaczyć, we wrześniu będzie można zobaczyć na plenerowej wystawie przed Bunkrem Sztuki, ale ja zobowiązałem się do tego, że opowiem wam o takim wyborze, który mnie poruszył i chodzi o to zestawienie. Barbara Kruk-Starzec, czyli Ciao Basia, która zajmuje się trend researcherstwem, czyli właśnie lokalizowaniem trendów designerskich, ale także modowych, wystąpiła z marynarką Jadwigi Sawickiej. I teraz Jadwiga Sawicka, która przy pomocy portretowania ubrań opowiadała nam przecież o tym, co ubrania robią z ludźmi. To znaczy opowiadała o tym, jak dużą siłę taką opresyjną może mieć moda w ogóle. I to zestawienie właśnie Ciao Basi z Sawicką, z tą smutną marynarką, która surowo wisi za nią na tym zdjęciu, no to jest coś ciekawego. I w ogóle tych wątków takich związanych z opresyjnością norm społecznych, zresztą przecież Maria Pinińska-Bereś także się pojawia, jest całkiem sporo w tych wyborach, to jest ciekawe.
No jeszcze chciałem tam dodać, że jest jednak wideo krótkie. Ono funkcjonuje w mediach społecznościowych, wiem, że na Instagramie, chyba na Facebooku, nie wiem gdzie jeszcze, ale ono jest też zmontowane przez bardzo fajną młodą montażystkę, absolwentkę Szkoły Filmowej w Łodzi, Aleksandrę Kasprowicz, która po prostu z dużym wyczuciem, bo ja robiłem tak, że robiłem zdjęcia, ale robiłem też film. I tam są pewne emocje tych ludzi, których nie ma na zdjęciach i są ciekawe relacje. Bo na przykład właśnie nasza tutaj dyrektorka Delfina, którą też przekonałem jednak do tego, żeby wzięła udział jako kobieta, jako dyrektorka.
I wystąpiła z bestią.
Tak, i ma relację z tą bestią, konkretną relację. Nie chcę mówić, to można sobie zobaczyć. Ma relację z bestią i to też jest fajne, że to wideo trochę rozszerza przekaz. I też to wideo się pojawia w jakichś takich komercyjnych miejscach, właśnie pojawia w galeriach handlowych.
Aha. To jest ciekawe, bo tutaj zresztą ten zakres znaczeń też jest sprawiający, że wracamy wspomnieniami do różnych sytuacji także. Dodajmy, że to jest bestia Maurycego Gomulickiego. Jestem ciekaw, jak ty, Marcinie, myślałeś w ogóle o tej pracy z ludźmi i z dziełami? Czy to po prostu była improwizowana przygoda? Czuję, że mam duże doświadczenie w pracy z kamerą. Nie takie rzeczy przecież fotografowałem. To twoje zdjęcia górskie chociażby tutaj w tym momencie sobie przypominam, filmowe. I po prostu przychodzę i robię zdjęcia? Czy jednak zlokalizowałeś jakieś wyzwania, które na ciebie czekają tutaj?
Nie, no to nie było to łatwe, bo po pierwsze tak, pomysł wyszedł z Bunkra Sztuki, żeby połączyć ludzi z dziełami sztuki. To nie był mój pomysł. Ja zostałem zaproszony do tego pomysłu. Natomiast jakby no moja praca, pierwszy ruch, który żeśmy wykonali, który był moim takim ruchem scenograficzno-wizualnym, to było to, żeby, bo pierwotnie pomysł był, żeby robić zdjęcia w środku w bunkrze, po prostu na jakiejś tam białej ścianie. Natomiast uważałem, że to nie jest dobry pomysł i przenieśliśmy to na zewnątrz. fotografując fasadę. No, ja trochę cierpię z powodu, raczej tutaj oczywiście bardzo lubię kafe Bunkier, w którym ciągle siedzę i zostawiłem tam naprawdę dużo pieniędzy. Nawet dostałem kartę ostatnio na niebagatelną kwotę minus 15%. Ale zawsze te 5% czy 10% to jest coś. Natomiast jest taka po prostu sprawa, że ja trochę żałuję, że ten bunkier jest zastawiony, zakryty tym kawiarnią. I tak naprawdę nie widać tej formy. Jest kawałek odsłonięty na rogu Placu Szczepańskiego, tam widać, ale w ogóle to jest po prostu nieprawdopodobna architektura brutalistyczna.
Kamieniczka otoczona brutalizmem, prawda?
Tak, i dlatego żeśmy robili te zdjęcia na tej ścianie.
Czyli ze zmiennym, kapryśnym, naturalnym światłem.
Nie, to wszystko było obstawione światłem. To już było światło filmowe. Mhm. Natomiast tak, no, ja miałem ogólne założenia po rozmowie miałem założenia jakieś tam, jak będę kogoś fotografował i powiedzmy, co zrobimy z tym dziełem. Mhm. Głównie było założenie, gdzie to dzieło się będzie znajdowało. Mhm. Czy on będzie stało, czy to będzie to dzieło wisiało, czy ono będzie trzymane przez, tak jak Rusinek trzyma dzieło w białych rękawiczkach.
Trzyma Szymborską w białych rękawiczkach.
Trzyma Szymborską. Tak, i to gdzieś było. Natomiast białe rękawiczki się pojawiły na planie i tu rzeczywiście było tak, że wstępny pomysł był, a reszta zawsze, co jest najfajniejsze w filmie czy fotografii, to jest to, co dzieje się naprawdę. Mhm. To, co dzieje się z ludźmi na żywo. To jak oni reagują, jak przyszli podopieczni Anny Dymnej, mhm, i ona im tłumaczyła sens tego obrazu.
Dwórnika.
Gdzie wszyscy tam po prostu sikają. I
tak,
to też było dla mnie ciekawe, że jednak te osoby z zespołem Downa, ze swoją opiekunką, mamą trochę, oglądają no trochę obsceniczną scenę, mhm, sikania, nie? I rozmawiają o tym. To też było bardzo ciekawe. No, nie robiliśmy dokumentalnego filmu, także tego nie zarejestrowałem, ale to były takie emocje.
Ale taka pokusa była, jak już zobaczyłeś, co się dzieje w ramach tych interakcji, żeby jednak, no właśnie, w sensie Zew Wilmowca się otworzył, czy odezwał. Tylko dodam, że ten obraz, o którym mówiłeś, to są rzeźbiarze Dwórnika.
63 rzeźbiarzy polskich, tak.
Dokładnie tak. I to w sumie dzieło, które wtedy już było dość skandaliczne, był jeden z tych późniejszych, jeśli dobrze pamiętam, cykli Dwórnika i tam no, byli rzeźbiarze tutaj, ale były też inne grupy społeczne wcześniej. Ale jestem ciekaw, Marto, bo ty zapewne obserwowałaś z zewnątrz ten cały proces, o którym teraz trochę opowiadamy. Jestem ciekaw, co zapamiętałaś.
Za każdym razem najmocniejszym momentem był ten moment pierwszego spotkania człowieka z dziełem. Aha. Czyli, bo raczej wszyscy widzieli te dzieła na zdjęciach, tak? Taka, mhm, była dokumentacja do sesji. A tutaj wynosimy coś z tego magazynu, z tą całą otoczką dbania o to dzieło sztuki, tak? Mhm. Czyli tu białe rękawiczki, panowie techniczni, którzy uważają, żeby to gdzieś nie spadło, no żeby po prostu nic się temu dziełu nie stało. Całą pracę nadzorowała też kuratorka od strony Bunkra, no bo ona jakby musi pilnować, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych dzieł. I to zobaczenie tego na żywo, kiedy jest zupełnie inna perspektywa, bo to może być takie wow, ale to jest duże. Na zdjęciu nie widać, że ta rzeźba jest taka duża. Można zobaczyć szczegół, no być tak blisko, można potrzymać w rękach, tak? Niektórzy trzymali te dzieła w rękach. Więc ten moment tego pierwszego spotkania był bardzo interesujący. Interesujące było podsłuchiwać trochę te rozmowy, które się tam działy, co jest fajnego. To trwało z mojej perspektywy, ponieważ nie pracowałam nigdy na planie filmowym, z mojej perspektywy trwało to wszystko bardzo długo. To nie było, aha, tak, że ludzie wychodzili, cyk, zdjęcie. To był jakiś cały proces. Po tych 3 dniach to tak się smutno zrobiło, że to już koniec, więc wydaje mi się, że to było najciekawsze.
Ale wydaje mi się, że to jest też ciekawe, bo to sakrum, w cudzysłowie, galerii sztuki musiało ustąpić miejsca, żeby to wyszło wszystko, profanom tego życia codziennego, to znaczy prawdopodobnie gdyby to był film, znowu do tego wracamy, to byłoby słychać odgłosy plant, to byłoby słychać odgłosy kawiarni pod bunkrem sztuki i to ten organiczny kontakt był gwarantem tego, żeby taka sesja mogła powstać. I to jest też pytanie o to, jak my w ogóle tej sztuki na co dzień mamy, powinniśmy, możemy doświadczać, nie? Być może to chodzi o to, żeby sobie w głowie stworzyć takie furtki, takiego intymnego kontaktu z tym dziełem, tego właśnie takiego być może metaforycznego wyniesienia dzieła przed galerie, nie? Bo to jest wymowne, że wy, żeby promować to, co się dzieje w galerii, no, musieliście wynieść te dzieła przed galerię trochę.
No moim zdaniem to jest też zadanie dla galerii, tak? Jak tworzyć takie warunki w środku w galerii, na wystawach, żeby była ta przestrzeń na to intymne spotkanie z dziełami sztuki, tak? Że
był
oddech. To są takie niuanse czasami, tak? Że my jako galeria wiemy, jakie mamy obowiązki wobec dzieł sztuki, tak? Musimy im zapewnić bezpieczeństwo. Ale też chodzi o to, żeby zwiedzający, nie wiem, nie czuli oddechu osób, które pilnują na karku swoim, tak? Żeby mieli gdzie usiąść na przykład, jak wystawa jest duża. Mówię o takim tworzeniu takiej przestrzeni, że po prostu chce się być w galerii i chce się jakby mieć takie dobre warunki do obcowania z tą sztuką. No, staramy się to robić.
Wielokrotnie w tej naszej rozmowie powraca ten wątek, że tego nie widać, ale gdyby to był film, to byśmy to zobaczyli, byłoby to zarejestrowane. Jestem ciekaw, Marcinie, czy twoje oko właśnie dokumentalisty zarejestrowało takie rzeczy, które w tobie zostały. To znaczy, pytałem Martę o te widokówki z pracy nad tą sesją i jestem ciekaw, jakie widokówki ty ze sobą zabrałeś.
No tak, rzeczywiście to zestawienie takie życia codziennego, które się toczyło tam wokół nas, na plantach, ludzie nas obserwowali, nie wiedzieli, co się dzieje. Niektórzy po prostu nie mogli wejść do kawiarni, bo to jest tam jest ta strefa dla palących. Mhm. I oni próbowali się przebić przez plan nasz po prostu, bo byli przyzwyczajeni, że tam codziennie wchodzą. Także wydaje mi się, że dla mnie właśnie ta relacja z tą rzeczywistością, która była na zewnątrz, zresztą to, co ty mówiłeś, to jeszcze nie miałem czasu, ale myślę, że nie jest za późno, że chcę nagrać właśnie dźwięk rejestratorem, taki trochę jak film Wendersa o rezorze dźwięku, który nagrywa, łowi tak. Dźwięki, Lisbon Story, i po prostu chciałbym jeszcze nagrać te dźwięki właśnie, które się toczą na zewnątrz, nie? I możliwe, że chociaż na stronie internetowej właśnie, gdzie, bo w galeriach czy gdzieś w tramwaju, no to tam ten filmik będzie na ciszy.
No i tam są też inne dźwięki.
Tam są inne dźwięki właśnie codzienności, tak? Takie, tak. Podobnie jakbyśmy mieli przy sesji. Natomiast może właśnie jak ten dźwięk dostarczymy jeszcze na stronie bunkra, to będzie można ten film zobaczyć z tym dźwiękiem tego zaułka całego, tego toczącego się życia właśnie w obrębie sztuki.
Czyli chcesz zabezpieczyć dźwięk po prostu. Tak jak techniczny, policyjny zabezpiecza ślady, ty będziesz zabezpieczał dźwięk, żeby, jak rozumiem, zabezpieczyć też tę przestrzeń. To jest ciekawe, że my od rozmowy o kampanii promocyjnej trochę doszliśmy do momentu, w którym rozmawiamy o przestrzeni doświadczania sztuki, w ogóle sztuk wizualnych. I spotkań też z tą ciszą trochę, która kojarzy się jednak z wpatrywaniem się w ten niejednokrotnie martwy punkt gdzieś na obrazie chociażby, czy wpatrywaniem się w rzeźbę. I wydaje mi się, że to jest ta refleksja, z którą możemy zostawić naszych słuchaczy. To znaczy, być może właśnie kolekcja, to ja jeszcze raz powtórzę wielkimi literami na końcu zapisane, to jest zaproszenie do takiego właśnie osobistego, kompleksowego spotkania z dziełem sztuki, także z wyczuleniem na to, co się dzieje nie tylko na obrazie, ale wokół niego. To a propos tego zabezpieczenia dźwięków. To w tę stronę?
Myślę, że to jest dobre zaproszenie. To jest dobre zaproszenie.
To ja cię poproszę, Marto, żebyś jeszcze zapowiedziała to, co zapowiadacie tą kampanią, czyli właśnie te wystawy, które na nas czekają. Już od września będą czekały.
Tak, już 24 września otwieramy w Bunkrze Sztuki 3 nowe wystawy. Mówimy o nich, że są to wystawy jubileuszowe, ponieważ są to wystawy, które dotyczą historii i tożsamości Bunkra Sztuki. Będą to 3 równoległe wystawy. Jedna nosi tytuł Ruch, który wraca do ciała. I tutaj znowu odwołujemy się do dzieł z kolekcji Bunkra Sztuki, które zostają zestawione z pracami, które powstały specjalnie na tą okazję, z pracami młodych artystów. Druga wystawa to wystawa grafik, które są też z kolekcji Bunkra Sztuki, ponieważ w ogóle cała kolekcja ma swoją historię i swój początek w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie i chcemy pokazać te początki kolekcji. A trzecia wystawa to jest wystawa historyczna. Daliśmy jej tytuł Bunkier Historia Aktywna, bo ona się ciągle dzieje, ta historia. I to będzie powrót do korzeni, do ludzi, do faktów, do różnych wydarzeń bunkrowych przez pryzmat różnych archiwaliów fotografii. Także zapraszamy.
A zatem, szanowni państwo, to od września w Bunkrze Sztuki, ale teraz zapraszamy państwa na stronę bunkier.art.pl i tam te fotografie, o których rozmawialiśmy dzisiaj w porannym programie Radia Kraków Kultura, będą państwo sobie mogli zobaczyć, a przede wszystkim prześledzić te relacje. My trochę je zarysowaliśmy, ale tam wiele tropów ciekawych, myślę, czeka na państwa. Marcin Koszałka, Marta Chlanda, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.